Stop Fake, Wojciech Pokora, witam Państwa. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy z Kamilem Basajem z Fundacji InfoOps Polska o modelach, które funkcjonują w przestrzeni dezinformacji. Wiemy już, że możemy stać z boku i obserwować, jak rozprzestrzenia się manipulacja i dezinformacja, obserwować procesy i je nazywać. Ale okazuje się, że świadomie bądź nie, możemy stać się czynnym uczestnikiem tego zjawiska. Jak?
Należy jednak podzielić uczestników tego środowiska informacyjnego na profesjonalnych i nieprofesjonalnych, ponieważ czym innym jest na przykład środowisko publicystyczne, dziennikarskie czy eksperckie, które się angażuje w powielanie przekazu, który jest celowo zmanipulowany. I takim bardzo jasnym, klarownym przykładem jest kwestia maskowania przez rosyjską propagandę zaangażowania w próbę zabójstwa Siergieja Skripala i córki. Ilość przekazów, które wytworzyli manipulacyjnych, plus sławetny wywiad z dwoma tak zwanymi turystami z Salisbury, jest idealnym przykładem tego, w jaki sposób Rosjanie dążą do maskowania swoich faktycznych, wrogich, ofensywnych działań. I teraz, w przypadku, w którym taka informacja jest powielana przez użytkownika cyberprzestrzeni, nieświadomego tego, co powiela, mówimy tutaj o powielaniu nieintencjonalnym. Przypadkowym. Niejednokrotnie tego typu informacje są powielane również jako próba zaciekawienia znajomych, czy to na forum internetowym, czy w grupie na Facebooku. Natomiast zupełnie innym problemem jest sytuacja, w której w powielanie tego typu materiałów angażują się osoby, które mają potencjał opiniotwórczy, wpływu na społeczeństwo, wpływu na publikę zebraną wokół własnych na przykład obiektów w mediach społecznościowych. I tutaj mówimy już o rozważaniu, na ile takie działanie jest ze strony takiej osoby, osób czy organizacji intencjonalne, zamierzone, czyli takie, w którym chce ona wesprzeć działania manipulacyjne realizowane przez Federację Rosyjską, a na ile jest działaniem przypadkowym. W przypadku obiektu aktora profesjonalnego prawdopodobieństwo tego, że to jest zaangażowanie przypadkowe, jest stosunkowo niewielkie, ponieważ teoretycznie powinien on rozumieć tło informacyjne związane z tym wydarzeniem, ma również dostęp do informacji realizowanych przez ośrodki państwowe, chociażby stanowisko państw zaangażowanych w Unii Europejskiej, w relacje transatlantyckie, oświadczenia, które były w tamtym czasie wydawane. W takim kontekście sytuacyjnym dziennikarz, ekspert czy też organizacja pozarządowa, która się angażuje w promowanie tez manipulacyjnych, nie jest przez nas określana jako przekaźnik przypadkowy. Istotną rolę w rozumieniu zagrożeń informacyjnych ze strony Federacji Rosyjskiej odgrywa tutaj model oddziaływania całym aparatem państwowym. Warto wrócić do wydarzeń, które miały miejsce w Syrii, to jest użycie przez wojska Baszara el-Asada broni chemicznej przy wsparciu Federacji Rosyjskiej militarnym i organizacyjnym, w wyniku którego śmierć poniosła ludność cywilna. Z uwagi na to, że to wydarzenie miało bardzo wrażliwy charakter międzynarodowy, rosyjskie ośrodki nie tylko medialne, ale również państwowe przystąpiły do bardzo szybkiej, skoordynowanej reakcji informacyjnej. Polegała ona w praktyce na tym, że w stosunkowo krótkim czasie wyprodukowali kilka materiałów filmowych, które miały rzekomo pokazywać, inscenizować, iż w miejscu tak zwanego rzekomego z perspektywy rosyjskiej ataku chemicznego nic się nie dzieje. Były to wywiady z osobami ubranymi w mundury wojskowe, relacjonujące wydarzenia. Stworzyli sfingowane materiały wideo, wywiady z rzekomymi lekarzami, którzy leczyli ofiary tego ataku. I tutaj jedną z bardziej perfidnych zagrywek propagandowych było skupienie się na bardzo takim emocjonalnym filmie, który był bardzo popularny w świecie zachodu, pokazującym małą dziewczynkę, która się dusiła wskutek tego ataku. Rosjanie podjęli decyzję o tym, aby rozproszyć uwagę wokół tego filmu. W związku z tym tych dwóch aktorów, którzy podgrywali lekarzy, mówili o tym, że oni tą dziewczynkę znają. To nie była reakcja na atak chemiczny, tylko astma, atak astmy. I oni przed kamerami ten atak astmy opowiadają, uzasadniają. To, na co trzeba zwracać uwagę, to na koordynację działań, bo to jest sytuacja, w której mamy zaangażowany aparat państwowy, rzecznika prasowego rosyjskiego MSZ-u, MON-u, wydają oświadczenie. To oświadczenie manipulacyjne jest podchwytywane przez rosyjskie media, które jest bezkrytycznie, całkowicie wtłaczane do środowiska informacyjnego, ale jednocześnie następuje cały ten system realizowania środków aktywnych, zaangażowania personelu wojskowego w sfingowanie materiałów wideo, które mają maskować ten rzeczywisty przebieg wydarzeń, w zaangażowanie sektora służb w szybkie zidentyfikowanie aktorów, którzy mogliby zdezawuować tezy, które są propagowane w związku z tym atakiem chemicznym, a następnie wtłoczenie tych wszystkich przekazów, chociażby w oparciu o ten model, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, model oddziaływania na środowisko informacyjne, w anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, francuskojęzyczne, a wtórnie w polskojęzyczne środowisko informacyjne.